Na naszej antenie rozpoczynamy poradę ekologa. Naszym Państwa gościem Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum w Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy, panie kierowniku.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wilga, ptak tropików to temat, to ptak, o którym dziś chcemy usłyszeć, o którym chcemy porozmawiać.
Tak, podczas naszej ostatniej audycji rozmawialiśmy o droździe śpiewaku i wówczas ksiądz pytał mnie, jakie inne ptaki w maju jeszcze możemy usłyszeć. I dziś właśnie o jednym z naszych najbardziej niezwykłych ptaków, jakim jest właśnie wilga. Nazwę dobrze wszyscy znają, tytułowa bohaterka jednej z pięknych piosenek Marka Grechuty. Wiele osób też słyszało na pewno wilgę, natomiast nie zdają sobie sprawy, czy też nie zdawały sobie sprawy te osoby, że to jest właśnie wilga. Jest to ptak po prostu jak na nasze warunki niezwykły. Gatunek, który rozprzestrzenił się w naszej strefie stosunkowo niedawno. Na świecie żyje 28 gatunków wilk zgrupowanych w dwóch rodzajach. Większość z nich żyje w strefie tropikalnej, subtropikalnej. I większość też na południe od Afryki. Europę zasiedla jeden gatunek, wilga zwyczajna. Dlaczego jest to taki ptak niezwykły? Już samo ubarwienie, a także ten właśnie niezwykły głos świadczą o tym tropikalnym pochodzeniu. Samiec wilgi wyróżnia się spośród naszych wszystkich innych ptaków. Nie można go pomylić z żadnym innym ptakiem. Wilga jest mniej więcej troszkę większa od szpaka. Dorosły samiec jest barwy intensywnie żółtej, ma czarne skrzydła, czarny ogon z żółtymi obrzeżeniami, dziób taki barwy koralowej. Samica już nie jest tak efektowna, jest bardziej zielonkawa z białym podgardlem, sprążkowaną piersią, ale podbrzusze Cooper ma też intensywnie żółte. Młode są jeszcze bardziej zielone, także jeśli ktoś dobrze się nie przejrzy, może niekiedy pomylić młodą wilgę z dzięciołem zielonym. Ta intensywna barwa samca jest bardzo zróżnicowana, może być od takiej cytrynowo-żółtej po taką niemalże żółto-pomarańczową. To wszystko zależy od wieku ptaka, a także jego kondycji zdrowotnej. I wydawałoby się, że jeśli ptak jest ubarwiony tak jaskrawo, jak właśnie samiec wilgi, więc jest to dla niego zgubne, ponieważ widać go z daleka. Okazuje się, że nic bardziej mylnego, chociaż samiec wilgi jest tak jaskrawo ubarwiony, to widujemy go rzadko. Możemy usłyszeć jego śpiew, często próbujemy wypatrzeć go w koronie drzewa. Jest to bardzo trudne, kiedy właśnie zieleń, przeświecające promienie słoneczne powodują, że cała ta korona jest promieniami słonecznymi rozzłocona i wilga znakomicie się w tym maskuje. A ponieważ jej siedliskiem są właśnie korony wysokich drzew, rzadko zlatuje, bardzo rzadko możemy spotkać ją na ziemi, czy troszkę niżej. Więc niełatwo, pomimo tych jaskrawych barw, takiego samca wilgi bardzo niełatwo jest zobaczyć. Ale kiedy gdzieś mamy szczęście i sfrunie on czy na jakiś słupek pastwiskowy, czy usiądzie na jakieś niższe drzewo, wówczas nawet ornitolodzy, którzy dużo bywają w terenie i widzieli wilgi nieraz, mówię to tak sam na podstawie własnych doświadczeń, odkładam wszystko i z radością przyglądam się tym niezwykłym barwom i tym niezwykłym kolorom naszego ptaka, właśnie jakim jest wilga. A drugim takim niezwykłym elementem to jest śpiew. Śpiew, który wybija się spośród innych wszystkich śpiewów. Są to takie piękne, fletowe pogwizdywania. U nas dawna nazwa wilgi i sama nazwa wilga, wywiołga, zofia właśnie kojarzą się z tymi dźwiękami. Dźwięki, które w naszych lasach, parkach, zadrzewieniach bardzo się wyróżniają, to właśnie w strefie tropikalnej takich głosów, gdzie żyją pozostałe gatunki wilk, jest sporo. Spośród naszych ptaków, między innymi szpak, czasem sójka, znakomicie naśladują niektóre frazy głosu wilgi. Kiedyś pamiętam, znajomy mi mówił, że już w połowie kwietnia słyszał wilgi. Mówię, nie, to raczej niemożliwe. Musiał to być głos szpaka. No, i rzeczywiście szpaki bardzo chętnie naśladują te fragmenty śpiewu wilgi. I takim jeszcze jednym elementem, który świadczy o tym tropikalnym pochodzeniu wilgi, jest fakt, że w lipcu, kiedy już inne ptaki milkną, wilgi nasze pierzą się na zimowiskach, więc te fletowe swoje dźwięki wydają podczas prawie całego naszego pobytu. No, w sierpniu praktycznie już nie słychać tych głosów. I wówczas kojarzono śpiewy wilgi z nadchodzącym deszczem właśnie w strefie tropikalnej, tam skąd wilgi pochodzą. Pora deszczowa kojarzy się z wiosną. Zwiększona wilgotność sprawia, że wilgi czują się bardziej ożywione i wówczas częściej śpiewają. Oczywiście to tylko się odnosiło do pełni lata, teraz w maju i w czerwcu, kiedy jest pora lęgów. Wilgi śpiewają po prostu cały czas bez względu na to, czy będzie deszcz, czy nie będzie deszczu. Nasze wilgi zamieszkują różnego rodzaju, preferują drzewostany liściaste, lasy liściaste, zwłaszcza w dolinach rzek, podmokłe, z olchami, brzozami, osikami, także lasy mieszane. Bardzo lubią okolice, gdzie tereny leśne, właśnie różnego rodzaju zagajniki z brzozami, osikami przeplatają się z polami, łąkami, obrzeża lasów. Nie lubią oczywiście zwartych, ciemnych lasów świerkowych czy sosnowych, gdzie nie ma drzew liściastych, ale jeśli są śródleśne łąki ze skrajami olsów, to oczywiście wilki tam też występują. Stąd w naszym kraju praktycznie poza górami, wysokimi górami i zadziwiające, bardzo nieliczne są na części Pomorza, na Pomorzu Środkowym. Natomiast w pozostałej części kraju są dość rozpowszechnione i częste. Populacja polska szacowana jest na około 380 tysięcy par. Tak więc nie jest to ptak rzadki. Jak na takie rozprzestrzenienie i taką liczebność, jeszcze raz tu wrócę do tego, od czego zaczynaliśmy, to widujemy ją rzadko. To świadczy o tym, jak znakomicie ten ptak ukrywa się w koronach drzew, pomimo że usłyszeć można ją dość często. W Europie występuje na rozległym obszarze, praktycznie całą tą kontynentalną część Europy zasiedla, prawie brak jej w Skandynawii, jedynie na niewielkich skrawkach południowej Szwecji, gdzieś około 200 par ocenia się populację, brak jej oczywiście na Islandii, w Szkocji, w północnych rejonach Rosji, w Irlandii, południowej Grecji. Sięga przez Azję Centralną, występuje w Azji Centralnej, w północnych Indiach. Na zimę nasza wilga udaje się do Afryki, wiosną wraca przez Włochy, a jesienią leci przez Grecję. Zimuje bardzo daleko, na południe od równika w centralnej, wschodniej i południowej Afryce. Także zimowiska położone są bardzo daleko. Przybywa u nas dość krótko, jest jednym z później powracających ptaków. To też kolejny znak świadczący o tym właśnie tropikalnym pochodzeniu. W tym roku pierwsze wilgi na Pajzerzu Mazurskim słyszałem 1 maja, a za kilka dni po ich przylocie spadł śnieg. Na szczęście był bardzo krótko. A odpuszczają nas wilgi już w sierpniu, we wrześniu praktycznie już tylko przypadkowo je obserwujemy, także przebywają stosunkowo krótko. Bardzo interesujące jest miejsce gniazdowania. Jako jeden z nielicznych ptaków buduje gniazdo w wysokich koronach drzew, w rozwidleniu takiej poziomej gałęzi, w tych właśnie widełkach, wykorzystując łyko, czyli fragmenty kory bardzo chętnie lipowej, z takich właśnie wiązek. Bardzo trudno jest ptakom zrobić, że tak powiem, podwaliny w takich widełkach, uplatają taki koszyk. dość głęboki koszyk, w którego ścianach znajdują się fragmenty kory, czasami nawet jakiegoś papieru, który nie trudno w naszych lasach czy na obrzeżach. W początkowej budowie, fazie budowy gniazda, właśnie kiedy te pierwsze włókna są zaplatane w tych właśnie widełkach, to jest rozwidlona gałązka oddalona daleko od pnia. W ten sposób wilki bronią się przed czworonożnymi drapieżnikami, ale niestety nie zawsze to je chroni przed ptakami krukowatymi. Ta właśnie kołyska na początku budowana jest przez samca i samicę. Samiec tutaj pomaga samicy. Samica materiał bardzo często zwilża śliną, przez co po wyschnięciu jest on jeszcze bardziej taki spójny, zwarty. I w tym głębokim koszyku samica składa najczęściej 4-5 jaj barwy białej z takimi różowymi, ciemnowiśniowymi, czasami czarnymi plamkami. Niewiele jest osób, które zajrzało do gniazda z powodu tej właśnie lokalizacji. Niewiele jest osób, nawet wśród ornitologów, którzy w naturze zaglądali do gniazda i podziwiali lęk wilgi. Bardzo często takie gniazdo. Sam z własnego doświadczenia wiem, ileż to szukałem, wypatrywałem i dopiero kiedy opadły liście, okazywało się, gdzie było zlokalizowane. Najczęściej jest usytuowane dość wysoko, jest narażone na wiatry, ale ponieważ ten koszyk jest dość głęboki, więc pisklęta z reguły nawet w czasie dość silnych wiatrów czują się w nim bezpieczne. Rewir wilgi jest dość duży, od 4 do 50 hektarów, średnio około 17 hektarów. Tak więc jeśli jest taki skraj lasu albo śródpolne zadrzewienie, wilgi często przelatują z tego miejsca w jakieś inne zadrzewienia czy zakrzaczenia w poszukiwaniu pokarmu i wówczas najczęściej możemy widzieć, jak takim właśnie dość szybkim, lekko falistym lotem wilga przelatuje z jednej grupy drzew czy z jednej alei do zadrzewienia i odwrotnie. Odżywiają się nasze wilgi przede wszystkim owadami, ich różnego rodzaju postaciami larwalnymi, gąsienicami. Bardzo chętnie zjadają duże, bohate gąsienice, na które wśród naszych ptaków nie ma zbyt wielu amatorów, między innymi także kukułka je zjada. Kiedyś właśnie obserwowałem, jak ze skraju lasu samiec wilgi latał około 700 metrów na takie wierzbowe, była podmokła łąka z wierzbowymi zakrzaczeniami i co jakiś czas tam urzędował i wracał, wyraźnie niósł coś dużego w dziobie. Po jakimś czasie przylatywał z powrotem, okazało się, że były to gąsienice, rusałki wierzbowca. Wypatrzył i z dość dalekiej odległości nosił pokarm dla młodych. Wilki wysiadują około 14 dni, przez pierwsze dni po wykluciu się przede wszystkim wysiadują oboje rodzice, ale oczywiście jak to u większości ptaków bywa, większy udział w wysiadywaniu ma samica. Kiedy małe pisklęta się wyklują przez pierwsze 5 dni, samica cały czas przebywa w gnieździe, chroni je przed deszczem, przed zimnem, przed nadmiernym słońcem. Potem również ona uczestniczy w karmieniu potomstwa. Młode wilgi rosną szybko i już w wieku około 14-17 dni, zanim jeszcze posiądą zdolność latania, już opuszczają gniazdo, siedzą na gałązkach w pobliżu. No i rodzina z reguły aż do odlotu trzyma się razem. Najczęściej widujemy je pojedynczo, a czasem w niewielkich takich grupkach, kiedy jeszcze nie powiedziałem, że te piękne fletowe gwizdy samca zupełnie inaczej brzmią niż ten głos potem w pełni późnym latem. Kiedy słyszymy takie właśnie skrzekliwe głosy, to są głosy samicy, młodych. Samiec też potrafi takim głosem się odezwać. Ten głos przypomina troszkę głos sujki. Wilga wędruje przede wszystkim nocą. Wiosną potrafi także w ciągu dnia wędrować. Specjalnie nic jej u nas nie zagraża, ale oczywiście jak każdy ptak migrujący, zwłaszcza migrant nocny, narażona jest na kolizje z różnego rodzaju przeszklonymi powierzchniami, następnie liniami energetycznymi, wieżami telefonii komórkowej, no i oczywiście pojazdami samochodowymi. To takie główne zagrożenia, a z tych takich w skali globalnej, no to między innymi niszczenie na zimowiskach lasów tropikalnych, silna chemizacja w rolnictwie u nas, wycinanie śródpolnych zadrzewień, kęp różnego rodzaju, to także jest niszczenie biotopów wilgi, aczkolwiek jak już wspomniałem, nasza populacja jest dość mocna i nic na razie w Polsce wilce nie zagraża.
Bardzo gorąco dziękujemy za to wprowadzenie. Przypomnijmy, Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Wilga, ptak tropików, za chwileczkę też krajobraz z wilgą i ludzie Marka Grechuty, o którym to utworze wspomniał pan Marian Szymkiewicz. No i oczywiście też nasz krajobraz to samoloty wilga. Co jedno z drugim ma wspólnego?
No, wilga jest bardzo dobrym lotnikiem. Jak już wspomniałem, lot taki falisty, no chociażby ten dystans, który pokonuje między tu naszym krajem a południem Afryki. Jak wiele naszych ptaków, lata bardzo dobrze. Czasem możemy nawet zaobserwować, jak gdzieś tam wilgi przeganiają sroki czy wrony siwe w sąsiedztwie swojego rewiru. No, samoloty wilga, bardzo ładna nazwa i bardzo ładna nazwa dla tego typu samolotów. No, piosenka również, krajobraz z wilgą, tak jak już wspomniałem, wilgi zasiedlają, mają dość duże te rewiry i jest takim właśnie ptakiem takiego bogatego, zróżnicowanego krajobrazu, gdzie, tak jak już mówiłem, kępy, zadrzewień, niewielkie kompleksy leśne z drzewami i liściastymi, przeplatane zakrzaczeniami, to jest właśnie ten ulubiony biotop tego ptaka.
56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie, 536 600 100 lub 536 600 200, 48 56 655 23 33 lub drugi numer telefonu dla zagranicy, 48 56 655 23 66.
W tej okolicy jest zbyt uroczyście. Jaskółki kreślą nad wodami freski, dzbanie jeziora drzemie chłód niebieski, a usta mówią to, co widzą oczy. Światło szeleści, zmawiają się liście, na baśń, co lasem jak niedźwiedź się toczy. Gdzie jest ta miłość chodząca bezkarnie, w ubiorze błazna, ptaka i anioła? Ona spod ziemi niebieskie latarnie, tańczącą stopą pod sad nasz przywoła. Ludzie wieczorem, siedząc pod jabłonią, będą się modlić i zabijać o nią. A do tych ludzi starczy zejść z paków, zaklaskać w dłonie i wyciągnąć z mroku skrzypce, gdzie śpiewka stroszy siwe piórka, a staną w tańcu choćby na obłoku. Przyszło im krzesać oberkę i z piekła wezmą tancerkę, jeśli ich urzekła. Bo się ci ludzie urodzili w tańcu i tylko czasem poprzez skrzydła pszenic chodzą się modlić do gwiazd na różańcu, albo oparci plecami o sad szukają w sobie kocie trwogą, zielić ziemi, przez którą biegnie miry ślad. Pogasły lampy, tylko noc majowa uczy się pieśni miłosnych na flecie. Urywa, słucha i znowu od nowa flet nawołuje z drzemiących osiczy. Rzekę, o której tylko tyle wiecie, że jest zieleń i mówi o niczym.
Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść
Boże. Mówi Elżbieta z Wielkopolski. Ja kiedyś telefonowałam, ale już jakoś chyba jesienią, bo takie gołąbki małe przyleciały, szare, i dostałam odpowiedź, że to są synogarlice tureckie. Otóż te gołąbki sobie uwiły tam w świerku takim dużym, u sąsiadów bliziutko mnie, widocznie gniazdka pod tymi gałązkami. I one tam sobie przylatywały na zmianę. Ale tu u mnie też przylatywały sroki. Te sroki są bardzo urodziwe. Ja nie wiedziałam, że to takie niebezpieczne ptaki, bo one w pewnym momencie, ja tego nie wiedziałam, tylko córka zauważyła i była tak przerażona i wstrząśnięta, bo trzy sroki padły tam do tego gniazdka gdzieś pod tą świerkową tą i wyniosły jajeczka. Zabrały im dzieci po prostu. I ja nie wiedziałam, bo tak to bym przeganiała te sroki ze swojego ogródka, żeby one tutaj nie miały. A tamte gołąbki szare, to one jedzą tak trawkę, a teraz jak są czereśnie jeszcze, to są lipcowe czereśnie, to są zielone, ale one sobie też już jedzą. I tak żal, że te sroki takie są, no, niedobre.
Dziękujemy. Prosimy, pan Marian Szymkiewicz.
No cóż, to jest natura.
To jest przyroda.
Niestety są one przygotowane, gołębie są przygotowane do tego i to u ptaków idzie dość szybko, u takich gatunków, nie u wszystkich. Niektóre po stratach powtarzają lęgi, do nich właśnie należą gołębie. Bardzo często się zdarza, że większość lęgów i synogarlic, i gołębi grzywaczy, naszych największych gołębi, które też teraz w bliskim sąsiedztwie człowieka są bardzo rozpowszechnione, wiosną, kiedy jeszcze nie ma listowia, pada ofiarą i srok, i przede wszystkim również wron siwych, które powszechnie gnieżdżą się już między naszymi w miastach, na osiedlach, nie boją się nas specjalnie. Ale gołębie są uparte, w innym miejscu znoszą kolejny lęk i bardzo często się zdarza, że dopiero w lipcu, kiedy już młode sroki i młode wrony wyprowadzą swoje pisklęta, kiedy nie ma już takiego dużego zapotrzebowania na pokarm, dopiero wtedy z sukcesem wyprowadzają swoje młode i radzą sobie dość dobrze, zwłaszcza gołąb grzywacz, ponieważ jego liczebność ciągle wzrasta. Jest to jeden z naszych najliczniejszych i najbardziej rozpowszechnionych ptaków, którego spotkać można i w głębi rozległych puszcz, i w samych centrach naszych największych miast.
Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Józef z Podkarpacia, diecezja Przemyska. Witam ojca prowadzącego program i pana Mariana, inżyniera. Ja mam takie trzy spostrzeżenia. To znaczy, chciałbym się odnieść do wilgi, bo kiedyś właśnie wspominałem właśnie wilgę i chodzi mi właśnie o głos, że prawdopodobnie ten ptak, to znaczy, że chodzi mi, jak on śpiewa. On śpiewa po prostu tak, jak on się wyczuwa, jak człowiek, bo taki ptak jest, że śpiewał, choć michał na piwo. Ja to kiedyś wspominałem i w ogóle tego teraz ptaka u siebie nie słyszę, bynajmniej tu w swoim rejonie. I prawdopodobnie pan inżynier właśnie mówił, że tego, że to prawdopodobnie widza, tak, taki ma ten głos, żeby się wyczuła, tak, wizualnie jak się wsłuchuje, ten głos choć michał na piwo. I rzeczywiście tego ptaka w tej chwili nie słyszę tego głosu. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie właśnie do przypiórki. Też nie ma właśnie tych przypiórek, ona teraz się nie słyszy, bo już nie ma upraw zbożowych. No ale te lata dawniejsze, lata wcześniejsze, no 50., 60., nawet 70., to jeszcze można było te przypiórki słychać. No to też, tak chciałbym powiedzieć, że też się tak słuchałem. Ich głos, no to jak się z niwa zbliżają, no to ona nawołuje chodźcie rząd rolników właśnie. Ja to prawdopodobnie też przypiórka, ale tu chciałbym się właśnie zapytać pana inżyniera, żeby się odniósł. To jest drugie pytanie. I trzecie pytanie chodzi o kukułkę. No rzeczywiście ten ptak jest teraz rzadki, bynajmniej w moim rejonie tutaj właśnie, gdzie mieszkam. Bardzo późno ją usłyszałem ją, ale bardzo późno. I właściwie no, rzadziutko ją słychać. Jest bardzo mało tych ptaków kukułek. Co się dzieje? Czy w innych rejonach jest jakaś większa populacja w Polsce? Czy tylko tutaj gdzieś w moim rejonie, jestem na Podkarpaciu, tego. No, no to jest tak naprawdę wspaniały ptak, zwiastujący wiosnę, no ale no, no, jest, ale rzadziutko, bo ja...
Dziękujemy bardzo i prosimy, jedna. Pan Marian Szymkiewicz.
Tak. Ten ptak, o którym nam pan Józef już wspominał, z tą transkrypcją, to prawdopodobnie chodzi o zaganiacza, panie Józefie. Nie o wilgę, a o zaganiacza. Tak mi się wydaje, w 95% to chodzi o ten gatunek. Jeśli chodzi zaś o przepiórkę, to rzeczywiście od kolegów tam ornitologów z Podkarpacia wiem, że w państwa regionie, w wielu miejscach po prostu w wyniku zaniechania działalności rolniczej wiele miejsc, w których wcześniej występowały przepiórki, które były uprawiane, albo zostały zalesione, albo po prostu podlegają naturalnej sukcesji. No i z takich miejsc przepiórka się oczywiście wynosi, ale przepiórka występuje. Gatunek ten, przypomnę, że to jest jedyny nasz najmniejszy kurak wielkości pięści dorosłego człowieka, nawet mniejszej, średniej wielkości pięści, tak powiedziałbym. Niewielka taka kulka opuszcza nas i zimuje w Afryce. I właśnie bardzo często się zdarza, że kiedy na zimowiskach ponosi duże straty, zwłaszcza w czasie wędrówki, wówczas są lata, kiedy u nas jest bardzo rzadka. Kiedy te straty są mniejsze, populacja się odbudowuje. Można ją usłyszeć, między innymi na takich niezbyt intensywnie użytkowanych łąkach, w różnego rodzaju terenach rolniczych, ale nie w kukurydzy czy w rzepaku. Ja w tym roku też niewiele przepiórek słyszałem. Jeśli chodzi zaś o kukułkę, no kukułka jest. Akurat pan Józef tam w tych swoich rejonach niewiele jej w tym roku słyszał, ale w tym roku generalnie muszę powiedzieć, maj przynajmniej tu w Polsce północno-wschodniej był wyjątkowo zimny, bardzo zimny i w ogóle ptaki są takie mało aktywne. No, przypomnę tylko, że nie przypomnę, ale takie moje spostrzeżenie majowe to jest takie, że między innymi nad Olsztynem widzę tylko niewielką część jeżyków tego, co było w ubiegłym roku. Może jeszcze dolecą. Na razie jest to bardzo, bardzo niewiele. I z kukułką może być podobnie, aczkolwiek no ja wprawdzie dużo bywam w terenie, w różnych okolicach, słyszę kukułki, ale lokalnie rzeczywiście może być tego mniej. Dzwonił do mnie niedawno leśniczy ze wschodniej części Mazur i właśnie się żalił, że na jego podwórzu, gdzie do tej pory było tyle ptaków, mochołówka szara, kilka rodzin szpaków, płótki były w tym roku puste. Jedna rodzina szpacza była, mochołówki nie ma już od dwóch sezonów, a to była właśnie para mochołówek, która wychowywała przynajmniej przez dwa sezony piskle kukułki. Także no coś się dzieje. Być może, że oczywiście monitoringi prowadzone przez ornitologów tutaj pokażą, jakie są trendy. I niewykluczone, że w tym roku jest to spowodowane warunkami pogodowymi, a być może, że zaczyna się dziać już coś takiego poważniejszego. Wiele razy tutaj w naszych audycjach mówiliśmy o tym, jak wiele ptaków ginie, czy niszczone są ich biotopy, i to zarówno u nas, ale także na zimowiskach, czy na trasach wędrówek na zimowiska. To wszystko sprawia, że po prostu może mieć to znaczący wpływ, przynajmniej dla niektórych gatunków.
Bardzo gorąco dziękuję. Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum w Warmii i Mazur w Olsztynie. Naszym państwa gościem, a czy Zofio, czy Macieju, no posłuchamy na zakończenie jeszcze śpiewu wilgi, by przekonać się, co słyszymy w tym śpiewie. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję pięknie.